Ja tylko powiem, że zbiórka pieniążków na to, żeby umożliwić nam wysyłanie rzeczy do Afryki, to jest tylko jeden element, tak? Bo w dużej mierze Fundacja Kairos teraz wspiera sieroty poprzez tą adopcję na odległość. I no, co miesiąc wysyłamy naprawdę sporą sumę pieniędzy, dzięki którym po prostu te dzieci mogą chodzić do szkoły i albo studiować. Dziewczyna, która wciągała przed chwilą flagę na maszt, obecnie jest w Chinach i studiuje medycynę, ponieważ najtaniej jest studiować medycynę w Chinach, więc wysłaliśmy ją do Chin. To nie jest dobry pomysł pod tym względem, że w Chinach prześladuje się chrześcijan. Także to jest z jednej strony wysokie ryzyko, ale z drugiej strony jedyne, na co po prostu mogliśmy sobie pozwolić. Ja wam powiem, jak jeszcze możecie pomagać. Ja mam dwoje dzieci adoptowanych na odległość. Bright ma 21 lat, około, bo nawet jego tato nie pamięta, kiedy on się urodził. I Bright dostał ostatnio paszport i jest szansa, że jeśli dostanie wizę, to odwiedzi nas już w kwietniu. I ja tutaj załatwiam mu takie badania lekarskie, bo po tej operacji tam ciągle ma jakieś kłopoty i rozmawiałem ze znajomym, który zna się w tym środowisku lekarskim. Oni powiedzieli, że zrobią mu po prostu tomograf i że tak powiem, sprawa będzie wyjaśniona. I mam jeszcze jedną dziewczynkę, Karungi, która obecnie uczy się na nauczycielkę taką nauczania zintegrowanego, czyli tak w tych młodszych klasach. Ale ona marzy, żeby być dziennikarzem. Tylko mądrze wybrała dziewczyna, że najpierw skończy sobie te pedagogiczne studia, a potem tylko dorobi kurs dziennikarza i będzie miała papier, tak? Bo jakby zrobiła kurs dziennikarski, to nigdy nie mogłaby być nauczycielką, a tak będzie miała dwa w jednym. Słuchajcie, Paul przysłał mi takie, to się nazywa profile dzieci. To są dzieci, które czekają na wasze wsparcie. Jeżeli chcecie pozbyć się 150 zł miesięcznie, ewentualnie 200, czyli dwa razy w miesiącu nie pójdziecie na pizzę, a zrobicie sobie sami obiad w niedzielę, to te dzieci czekają na wsparcie. Powiem wam, 150 zł dla nas to jest śmieszna suma. Ja zostawiam tyle w Biedronce, jak idę na zakupy. Nawet jak planuję kupić tylko bułki, to i tak mnie to kosztuje 150 zł. Zawsze jest coś tam fajnego. Ale powiem wam tak. Ja tylko dam takie krótkie świadectwo. Moje wsparcie naprawdę jest niewielkie. I Biblia mówi, że bardzo źle jest chlubić się darem, którego się nie dało, bo te tysiące, które są wysyłane do Afryki, nie pochodzą z mojej kieszeni, ani z kieszeni Romka tak naprawdę, tylko z bardzo dużej grupy ludzi, którą właściwie zebrała Asia Baranowska. I oni wpłacają na konto naszej fundacji i te pieniądze są przekazywane dalej. Ale pomimo tego, że daje tak niewiele, to Bóg wylewa błogosławieństwo. I powiem tylko króciutko, że jakiś czas temu mój syn wymyślił rakietę na Marsa, żeby polecieć na Marsa, oblecieć go dookoła i wrócić w 512 dni. I przyszedł do mnie i powiedział: tato, nasz projekt jest jednym z 10 projektów z całego świata, które się zakwalifikowały i potrzebuje 4000 zł na bilet. Ja mówię: synku, ja nie mam 4000 zł, ale wezmę pożyczkę, jeśli będzie potrzeba i pojedziesz, bo to jest fajna sprawa. On powiedział: nie, tato, poczekaj, nie bierz żadnej pożyczki, jeszcze coś pokombinujemy. Po czym zamieścił krótki filmek w internecie. Powiedział, że jest studentem i potrzebuje przynajmniej 4000 zł, żeby jedna z tej 8-osobowej grupy, która projektowała tą rakietę, mogła pojechać do Stanów Zjednoczonych i w NASA zaprezentować ten pomysł. Po czym zebrali pieniążki dla wszystkich 8 osób, to znaczy na bilety za 4000 zł dla każdego, plus dodatkowo 150 tysięcy zł. A ja nie musiałem się martwić o to, co będzie po prostu z moim synem. I wiecie, dawno temu w Biblii, w 8 rozdziale Izajasza, zaznaczyłem sobie fragment, w którym jest napisane, że moje dzieci, tam jest napisane latorośle, będą błogosławione, dlatego że jestem wierzącą osobą. I zakreśliłem to czerwonym długopisem, napisałem amen i 3 wykrzykniki. I 20 lat później Bóg powiedział, jestem wierny i wypełniam słowo, które do ciebie powiedziałem, tak? Bo wiecie, czasami dosłownie werset z Biblii wyskoczy. I ostatnio mówię do mojego syna, Szymon, jakaś grupa studentów wymyśliła habitat, taki miejsce, taki jakby domek, w którym można żyć na Marsie. A Szymon mówi, to my. A my sorry. Po prostu nie nadążam po prostu. Na gwiazdkę kupiłem mojemu synowi mały browar. Wiecie, tak mały chemik się kupowało kiedyś, teraz kupiłem mu mały browar. Szymon wyprodukował własne piwo i na, jak to się mówi, taką prezentację tego piwa, nie wiem jak to się mówi, tak, no na taką degustację, na takie otwarcie tej marki, zaprosił Mirosława Hermaszewskiego. I Mirosław Hermaszewski w kwietniu przyjeżdża na piwko do mojego syna. Wiecie, spotkać się z kimś takim jest bardzo ważne. Nie wiem, czy pamiętacie, chyba z jakieś pół roku temu była ewangelizacja w synagodze w Dzierżoniowie. Jak powiedziałem znajomej baptystce, że jadę na ewangelizację do Dzierżoniowa, do synagogi, ona powiedziała, to już jest koniec świata. To znaczy, że jeśli ewangelizacja odbywa się w synagodze, to już jest koniec świata. Ale w tej synagodze spotkałem człowieka, który powiedział, ja koniecznie muszę spotkać się z twoim synem. I ja mówię, ale czemu? On mówi, dawaj go tutaj. No to zadzwoniłem do Szymona, Szymon z Wrocławia przyjechał tam do Dzierżoniowa, porozmawiał się z tym facetem i ja pytam, jaka jest konkluzja tej rozmowy. A Szymon mówi, syn tego pana jest jakimś prezesem w Dolinie Krzemowej i pytał, powiedział, że jak będę szukał pracy, to mam do niego zadzwonić. To są otwarte drzwi. I proponuję, żebyście robili to samo, bo to, co siejesz, zbierasz z dziesięciokrotnie więcej, tak? Zachęcam was do takiej adopcji na odległość. Ja z moim synem utrzymuję kontakt przez Skype'a i przez Facebooka. Karungi to pisze do mnie przeważnie, jak jest chora. Papa, jestem chora, módl się o mnie. Ale powiem wam, jak miałem kryzys w zeszłym roku i no, musiałem zmienić pracę i tak dalej, powiedziałem, Karungi, nie wiem, czy będę mógł cię wspierać dalej, bo po prostu przeżywam finansowy kryzys. Karungi napisała, papa, jesteś sługą wielkiego Boga i nie musisz się o nic martwić. Wiecie, ze strony dziecka przychodzi takie błogosławieństwo i takie wsparcie, że po prostu aż mi było przez chwilę wstyd, że o czym ja myślałem? Jestem sługą wielkiego Boga i jestem błogosławiony po to, aby błogosławić innych ludzi, tak? Amen. Nie wiem, czy to was w jakiś sposób zachęca, ale na aukcję macie przynieść najlepsze rzeczy. Będzie można kupić mój recital gitarowy na jakiejś imprezie, na przykład urodzinach albo imieninach. Także przygotujcie kasę i pamiętajcie, nie sprzedam się łatwo. Dziękuję bardzo.
Dzięki, Łukasz. Dzięki. No, to, co mówi Łukasz, bardzo mocno wpisuje się w to, czym dzisiaj będę chciał się z wami podzielić. Temat to powołani przez Boga. To nie oni, tylko to my. Jesteśmy powołani przez Boga do rzeczy, o których On już nam powiedział. Na początek zadam dwa takie pytania dla nas. Do każdego z was. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że wszyscy ludzie, których znasz, w twoim sąsiedztwie, z pracy, z twojej rodziny, umrą pewnego dnia, nie poznawszy Jezusa Chrystusa. Kiedy nie usłyszą od ciebie, że jest droga zbawienia, że jest życie wieczne. Z tą świadomością, że pójdą do piekła. Co gdybyś wiedział, że gdyby Bóg dał ci szczególne powołanie i cel dla twojego życia, i że jest nim to, abyś dla tych ludzi coś uczynił. Że Bóg dał ci powołanie, Może dzisiaj jeszcze o nim nie wiesz, albo tak bardzo ono nie zagościło w twoim sercu i nie jesteś o tym przekonany. Nie możesz tak po prostu siedzieć i nic nie robić w tej sprawie. Co byś wówczas zrobił? Jaka by była twoja decyzja? Druga Księga Mojżeszowa opisuje o człowieku, o którym dzisiaj chciałem się chwileczkę podzielić. Trzeci, drugi rozdział. Druga Księga Mojżeszowa. Od 11 wersetu. Druga Księga Mojżeszowa, 2:11. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. To jest sytuacja, czy niesprawiedliwość, o której czytamy w tym miejscu, której świadkiem był Mojżesz. Oczywiście nie chcę powiedzieć w tym miejscu, że mamy naśladować Egipcjanina i zabić kogoś. Natomiast chcę zwrócić tutaj uwagę, że Mojżesz był tutaj bardzo wrażliwy na to, co działo się z jego rodakiem. Sam będąc Egipcjaninem, czy będąc Żydem wychowanym w domu Faraona jako, czy na Egipcjanina, w jego sercu była ta troska i to zwrócenie uwagi na niesprawiedliwość, która była wokół niego. Mojżesz wkroczył w tę sytuację, zaangażował się w to, nie pozostawał bezczynnym, ale zareagował. Zareagował na to. Trzynasty werset mówi tak. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział, któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić tak, jak zabiłeś Egipcjanina? Kolejna sytuacja, czy niesprawiedliwość, której świadkiem był Mojżesz. Tym razem dwoje Izraelitów biło się między sobą. I to była sytuacja, w którą on wkroczył, na którą zareagował. Nie mógł przejść obok tego wydarzenia, ale w swoim sercu wiedział, że musi uczynić coś, aby przerwać tą eskalację pomiędzy tymi dwoma ludźmi. Ale stało się tak, że to, co myślał, że jest w tajemnicy, wydało się. Więc co zrobił dalej? Mojżesz zląkł się i pomyślał, zapewne sprawa wyszła na jaw. I faktycznie tak było, bo 15 werset mówi, a gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. I kolejna sytuacja, która opisuje to, na co chcę zwrócić waszą uwagę dzisiaj. A kapłan Midianitów miał, 16 werset, 7 córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. I wyobraźcie sobie sytuację, w której to Mojżesz idzie w daleki świat, jest w pewnym miejscu, siada przy studni i znowu widzi niesprawiedliwość. Tym razem już nie chodzi o jego rodaków, ale chodzi o kogoś, kto jest spoza jego narodu. I widzi tą niesprawiedliwość, kiedy kobiety naczerpały wody, by napoić swoje zwierzęta. Ktoś inny mówi, wynocha. I korzystają z tego, na co one zapracowały. Mojżesz wstaje i reaguje na to. Odgania tych pasterzy, mówi okej, To jest wasza woda, wyście na to zapracowały. Napoicie swoje stada. A więc obronił kobiety, które poiły swoje stada. Mojżesz zaangażował się w tą sytuację, więc miał taką szczególną cechę charakteru, którą było to, że nigdy nie był cicho i nie wycofywał się z trudnych sytuacji. Wiecie, niekiedy, kiedy widzimy pewną sytuację, której nie jesteśmy w stanie sprostać, nie wiemy, co uczynić, często ludzie spuszczają głowę, odwracają się i odchodzą, udając, że nic się nie dzieje. Kiedy tak naprawdę ta sytuacja rozwija się i rozwija się ku złemu. Kiedy wiedział, że tylko coś może zrobić w danej sprawie, to podejmował działanie, aby temu zaradzić, aby zrobić coś, by przerwać tą eskalację, by zatrzymać tą sytuację. Co się dzieje dalej? Przejdźmy do trzeciego rozdziału, do pierwszego wersetu. Może jeszcze pójdę, żebyśmy mieli kontekst całej tej sytuacji. Przeczytajmy dalej. A kapłan Midianitów miał 7 córek, to już żeśmy czytali, pomógł jej i tak dalej. 18. A gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł, czemu to dziś przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały, pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami. Nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Wtedy rzekł do córek swoich, a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża. Ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Syforę za żonę. I urodziła mu syna, a on dał mu na imię Gerszom, bo rzekł, byłem gościem na obczyźnie. Trzeci rozdział, pierwszy werset. Gdy Mojżesz pasł trzodę, teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Kiedy byłem małym chłopcem i jeździłem na wakacje do swojego dziadka, to miał jedną krowę, ale miał też wydzierżawiony rów przy drodze, na której pasał swoją krowę. To było blisko jego domu. Nie musiał chodzić gdzieś daleko, by znaleźć trawę dla tego zwierzaka. Ale tu jest sytuacja, która opisuje, że Mojżesz jako pasterz popędził trzodę, którą pasł, daleko poza pustynię. A więc tak w zasadzie prowadził swoją trzodę nie po to, by ją nakarmić, ale po to, by znaleźć coś więcej. Czy dla nich? W głąb pustyni, poza pustynię. Oznacza, że to było daleko poza pustynią. A więc nie był blisko, tylko był daleko. Dlaczego poszedł tak daleko, za pustynię? Dlaczego to uczynił? Wiecie, góra Choreb to inna nazwa góry Syjon, a dosłownie oznacza pustynne. Źródło słów jest takie, że oznacza to dosłownie być kompletnie suchym z powodu suszy. Jest to inaczej, można powiedzieć, miejsce leżące odłogiem. Tam po prostu nic nie ma. Dlaczego właśnie w tamto miejsce Mojżesz pognał swoje stado? Dlaczego poszedł w tamto miejsce w ogóle? Co nim kierowało? Przecież to miejsce, Boża Góra, Choreb, nosi nazwę miejsca opuszczonego czy pustynnego miejsca. Gdybyś miał schować pewną rzecz, którą masz na przykład w swoim ręku, w miejscu czy w pokoju zupełnie pustym, jesteś w stanie gdzieś to schować, by nikt tego nie zobaczył? Nie masz gdzie tego ukryć. To też mówi o takim miejscu, gdzie Mojżesz przyjął taką postawę, że szukał i chciał wejść do miejsca Bożej obecności z takim czystym zupełnie sercem, nie ukrywając nic. Wiecie, nie można ukryć czegoś w pustym pomieszczeniu. Nie można przed Bogiem założyć maski i udawać kogoś innego niż samemu się jest. Bóg i tak zna nas takimi, jakimi jesteśmy, bez względu na to, jaką postawę my przyjmujemy. Po prostu Bóg zna nas w całości. A więc Mojżesz poprowadził stado w takie skrajne miejsce, też dlatego, że było w nim takie święte niezadowolenie. Wiecie, on był w tym miejscu bardzo długo. 23 werset mówi, po upływie długiego czasu umarł król egipski. A więc zajęło to dużo czasu. Musiał dużo myśleć o swojej przeszłości, o całej sytuacji. Wiecie, kiedy jest się w takim miejscu i pasiesz stado, to po prostu siedzisz i nic nie robisz. Pilnujesz tylko, by one jadły. Kiedy krowa spała czy leżała, ja na tym rowie mówię, żryj. Tak mówi mój dziadek, ja po prostu go naśladowałem. I ona tam gdzieś przeżuwała tą trawę, tak? Znowu pakowała w żołądek, żeby później w oborze to wszystko przeżuwać. Albo jak kładła się, to ja ją szarpałem i ciągnąłem w inne miejsce, tak? W inną trawę. I siedziałem na rowie i patrzałem na nią, patrzałem, co się dzieje. Więc Mojżesz też rozmyślał. I myślę, że odbierał w swoim sercu i wiedział, bo Bóg złożył coś w jego głębi, w jego duchu, pewne pragnienia, pewne rzeczy, które tak naprawdę próbował robić. Wspominał te rzeczy. I myślę, że wiele razy mówi, ale zbybrałem całą robotę. Po prostu zepsułem to. Nie zrobiłem tego, jak należy. Dzisiaj zrobiłbym to inaczej. Myślał o tym. Rozważał to wszystko. I to powodowało w nim takie święte niezadowolenie. Wiecie, po tylu latach Mojżesz już nie miał żadnych aspiracji. On już nie chciał czegoś zrobić tylko dlatego, żeby zrobić. Wiecie, myślę, że po tylu latach, po tym długim czasie umarły pewne rzeczy w nim. Poszedł w to miejsce, by spotkać się z Bogiem. Poszedł w to miejsce, aby odkryć nowe rzeczy, które Bóg ma dla niego. Myślę, że szukał i modlił się, wołał do Boga. Po upływie długiego czasu. A więc Mojżesz, podchodząc do góry Choreb, podchodząc do Bożej obecności, nie miał na sobie żadnej maski. Nikogo nie udawał. Nie udawał kogoś innego. Stawał wprawdzie przed Bogiem. Wiedział, jakim jest i wiedział, że Bóg wie, jakim jest on. A więc szukał takiego ustronnego miejsca, aby zastanowić się nad tym uczuciem tego świętego niezadowolenia, które było w nim. Chciał zgłębić i chciał wiedzieć, co się dzieje w nim takiego, co go porusza. Co to jest? Co takiego było w Mojżeszu? Mojżesz, jest napisane, w tamtym czasie miał 80 lat. Jest tu ktoś, kto ma ponad 80 lat w Kościele? Ponad 80 lat? A więc jeszcze nie doszliśmy do tego miejsca. Jeszcze jest to przed nami. Więc nie możesz mówić, a to nie do mnie. Już jestem za stary. Halo, moje emerytki. Nie jesteście za stare. Kościele, nie jesteśmy za starzy. Chociaż może już tyle lat upłynęło od czasu, kiedy próbowaliśmy coś zrobić dla Boga. Próbowaliśmy. I może nam nie wyszło. To nie jest za późno. Mojżesz miał 80 lat, więc był stary. Chociaż to był stary, wiecie, to jest takie słowo, które się zmienia z upływem lat. Dla mnie kiedyś stać, że byli studenci, jak chodziłem do podstawówki z tornistrem na plecach i tak sobie myślałem, pamiętam jak dzisiaj. To już muszą starzy ludzie być. A 40-latka oglądałem, to mówię, ludzie kochani, to po prostu... Prawda? A ja dzisiaj mam prawie 60. Jestem zupełnie młody. Halleluja, dopiero zaczynam. Widzicie, to wszystko, perspektywa się zmienia, tak? Zmienia się z chwilą jak twoje miejsce się zmienia, tak? To się wszystko zmienia. A więc u Mojżesza też to wszystko się zmieniało. Wiecie, po 40 latach bycia w biznesie rolniczym swojego teścia zastanawiał się, czy to jest to, co będę robił do końca swoich dni, do końca życia, czy do tego mnie Bóg powołał, bym pas stada, krowy, kozły, owce, czy to jest moje powołanie, czy jest coś więcej? I myślę, że siedział tam, patrzał, jak one żrą i myślał, czy to jest to, Boże, czy to jest to? Muszę poszukać tego miejsca. Muszę znaleźć to miejsce, do którego Bóg mnie powołał. Muszę się dowiedzieć o tym, do czego mnie powołał. Co przeznaczył dla mojego życia. Czy to wszystko, czy jest coś jeszcze? Co to jest? Głęboko w sercu zadawał sobie pytanie. Co ja właściwie mam robić? Czy to jest miejsce, w którym powinienem się znajdować dzisiaj? Myślał sobie, ożeniłem się i osiadłem, pracuję z moim teściem, ale co z moim ludem, który cierpi tam w Egipcie? Pierwsza rzecz, pierwsza sytuacja, w którą się zaangażował, dotyczyła jego ludu. On żył sobie tutaj dobrze, ale słyszał o swoim ludzie w Egipcie, że cierpi, że pracuje ponad swoje siły, że cierpi z głodu. Co z tym ludem? Przecież odbierałem to powołanie od Boga, by to zrobić. Uczyniłem to. Tak, uczyniłem to źle. Ale oni dalej cierpią. A ja tu się dobrze mam u swojego teścia w biznesie. Biznes kwitnie. A więc to święte niezadowolenie ciągle było w nim. On był ciągle zaangażowany w życie innych ludzi, choć upłynęło wiele lat. A więc to narastało do takiego poziomu niezadowolenia, takiego niezaspokojenia. Czy tutaj jest moje miejsce? Budziło to w nim taki niepokój. A więc wiele osób w Kościele może być w takim miejscu. Może mieć takie głębokie przekonanie w swoim sercu, że jest coś więcej ponad to, co robisz dzisiaj, co robię dzisiaj. Wiele osób myśli, co Bóg ma większego dla mnie. Co to jest? Coś, czego jeszcze nie dosięgnąłem. Myślę, że każdy z nas ma jakiś cel i chce pewnych rzeczy od Boga. Chce czynić pewne rzeczy i to jeszcze jest coś poza twoim zasięgiem. Ale czy to sprawia ten Boży Święty niepokój, to niezadowolenie w tobie? Czy to jest taką iskierką do tego, by być zdeterminowany, by to sięgnąć? Wiesz, bo coś może być wysoko. Wiesz, że to jest dla ciebie i czy stoisz przed tym, mówisz tylko, o, nie dam rady tego sięgnąć, idę. Czy robisz coś, co pomoże ci wziąć to, sięgnąć? To jest ta determinacja. To jest to dążenie do tego, by to sięgnąć. A więc, czy jest to? Czy to jest to, co ja mam zrobić? Co mam zrobić? Jak mam zrobić? Czy moje chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem jedynie takim, które opiera się na cotygodniowym przychodzeniem tutaj na nabożeństwo, czy do innego zboru? Czy to jest wszystko? Czy to, co robię w Kościele dzisiaj, będę robił tylko i jedynie i aż do końca mojego życia? Czy jest coś więcej? Czy jest pewien rozwój? Ten młody człowiek dzisiaj na perkusji, gdzie on jest? Super ci idzie. Ja widzę wzrost, jaki następuje w tobie. Rewelacyjnie. Jeszcze, jak pamiętam, nie tak dawno, trudno ci było uderzyć i rytm złapać. I Łukasz bardziej musiał się dostroić do ciebie niż ty do niego. Dzisiaj już jest zupełnie innego. A więc gratuluję ci, wzrastasz. Jeżeli będziesz miał cel i będziesz dążył do tego, dojdziesz. Tak? Dążymy do doskonałości. Każdy z nas powinien mieć to dążenie do tego, by wzrastać. Ale czy to jest jedynie to, co będziesz robił do końca życia? Bóg to wie. Życie pokaże. Dopiero zaczynasz. Czy nie ma nic więcej w mojej służbie Bogu i w moim życiu dzisiaj? Czy jest coś więcej? Jesteś w jakiejś diakonii? Jesteś w jakimś miejscu? Pracujesz w jakimś miejscu? Czy to jest wszystko, co będziesz robił do końca życia? Czy też nie? A może to jest droga, którą Bóg prowadzi ciebie? Kochany Kościele, poza tym budynkiem, wokół nas, w sąsiedztwie, w szkole, w twojej szkole, pracy, żyje wielu ludzi bez nadziei, którzy nie wiedzą, dokąd mają iść, co mają robić. Nie wiedzą nic o swojej wieczności, o swoim przeznaczeniu. Nie wiedzą, do kogo się zwrócić. Nawet nie wiedzą, że Bóg ich kocha. Może pracujesz z osobą już od wielu lat, albo siedzisz w ławce i nigdy nie powiedziałeś jej o Jezusie, o zbawieniu. Tak może być. Jest wielu ludzi, którzy nie wiedzą, że Bóg jest, który wzywa ich z ciemności do cudownego swojego światła. Wielu ludzi nie wie, że są powołani do tego, by być dziećmi Bożymi. Do tego zostali powołani, do tego zostali przeznaczeni. Nie wiedzą nic o tym, że mogą czynić większe rzeczy niż Jezus. Jezus czynił, bo sam tak powiedział. Nie wiedzą o tym. I tak może to się ciągnie wiele lat i ty ciągle czegoś szukasz. Zadajesz sobie nieustannie pytania, czy to już jest wszystko? Jest więcej. Są te rzeczy, o których mówiłem. Ci ludzie czekają. Widzicie, dla Mojżesza Bóg przełamał to i wkroczył w jego życie. Jeżeli jest w tobie to święte niezadowolenie i pragnienie czegoś więcej, to wiedz, że to jest praca Ducha Świętego w tobie. Dlatego, że to On pobudza cię w środku, wewnątrz, twoim wewnętrznym człowieku do tego, by wprowadzić cię w te nowe miejsca i w te nowe rzeczy. Tylko czy ty zechcesz to zobaczyć? Czy ty tego szukasz? Czy ty przechodzisz mimo tych rzeczy i nie zwracasz na nie uwagi? Zobaczmy, co w tym czasie działo się w ludzie izraelskim w Egipcie. Druga Mojżeszowa, 3 rozdział, 7-10. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Widzicie, ten fragment mówi o tym, że w tym samym czasie, w którym Mojżesz miał to święte takie niezadowolenie w sobie, w tym samym czasie Bóg odpowiadał, czy wysłuchiwał modlitwy ludu Izraela, jego użalanie się nad losem i słyszał to, że on wołał do Boga o ratunek. To były dwie równoległe rzeczy. Lud Izraela pewnie już zapomniał przez te lata o Mojżeszu, że był taki napaleniec. Zginął gdzieś, nie ma go, kilkadziesiąt lat. A Mojżesz był w drugim miejscu, więc równolegle Bóg działa. Niekiedy jesteśmy w miejscu, że wydaje nam się, że się wszystko wali, ale nawet nie wiemy, czy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Bóg przygotowuje pewne rzeczy, pewne historie, pewne zdarzenia, pewne spotkania. Łukasz mówi o tych rzeczach, które przygotowują nas do wejścia w nasze powołanie, w przyszłość. Możemy sparafrazować to, co powiedział Bóg do Mojżesza. Bóg powiedział, że jest świadom losu i trudu, jakiemu są poddani w Egipcie i że nie zapomniał o nich, o Izraelu. To tak, jakby Bóg powiedział, że chcę, abyś miał to święte niezadowolenie w sobie. Mówi, masz rację, że tak źle się czujesz. Masz rację. Nie po to cię powołałem w tym pokoleniu, abyś zajmował się owcami i kozłami. Ty, Mojżeszu, jesteś człowiekiem, którego wybrałem i powołałem i wysyłam cię do Faraona. 10. Przeto teraz idź, posyłam do ciebie Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Widzicie, i to usłyszał Mojżesz od Boga. Zobaczcie, czy Mojżesz w tym momencie powiedział: hura, wreszcie wypełnia się to słowo, które Bóg mi dał. Wiedziałem, że Bóg mnie do tego powołuje. I popędził? Nie. To mi mówił o tym, że to wszystko, co było w nim, jego cielesnego, umarło w nim. 11 mówi tak. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Mówi: kimże jestem? Wiecie, Mojżesz myślał z perspektywy tego, co uczynił w przeszłości. Widział swoje upadki, wiedział, że jest mordercą, wiedział wszystkie jego złe decyzje. Patrzał z tej perspektywy i mówi: Boże, ty te rzeczy mówisz do mnie, a zobacz. Ja? Ty mówisz o mnie, czy się nie pomyliłeś? Kimże ja jestem? Drugie pytanie, jakie zadał, to w 13 wersecie czytamy. Gdy przyjdę do synów izraelskich, powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co mam im powiedzieć? Czyli zadał Bogu pytanie: jakie jest twoje imię? A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was. Zobaczcie jeszcze na jedną rzecz zwróćcie uwagę. To jest bardzo ciekawe. W 11, kiedy Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym mógł pójść do Faraona? Zobaczcie na Bożą mądrość i na Boży sposób myślenia i patrzenia się na nas, wszystkich, każdego z nas. Dwa pytania. Pierwsze: kim jestem, Boże? Jakie jest twoje imię? Bóg nie odpowiedział Mojżeszowi na pierwsze pytanie. Ale co powiedział w 12? Kiedy Mojżesz zadaje pytanie: kimże jestem, Boże? Co Bóg mówi? 12 i odpowiedział: będę z tobą. Będę z tobą. O czym to mówi? Mówi to o tym, że Bóg nie patrzał na jego upadki, na jego przeszłość, ale Bóg dał mu konkretną obietnicę. Tak, posyłam cię i w tym, co będziesz czynił, co będziesz robił, to ja będę z tobą. A ty będziesz jedynie narzędziem tego, co ja chcę uczynić dla ludu izraelskiego. Wiecie, to tak jak być przewodem elektrycznym. Przewód elektryczny łączy elektrownię z żarówką. Czy coś znaczy, czy coś może przewód elektryczny? Nie, jest tylko przewodnikiem. On nie wytwarza światła. Więc w tym przypadku to, co Bóg mówi, mówi do Mojżesza taką rzecz: idź, ja będę z tobą i ja będę czynił te wszystkie rzeczy przez ciebie. Jestem, który jestem. Czy to coś mówi do ciebie, Kościele? Czy miałeś w swoim życiu takie sytuacje, na które spoglądałeś, czy spoglądałaś i mówisz: wybrałem robotę, zepsułem po prostu. Zrobiłem to nie tak, jak trzeba. Nie, nie chcę więcej takich doświadczeń, nie chcę tego robić. Nie. Po prostu nie. Schylam głowę i odchodzę od tego, co Bóg mówi. Bóg zupełnie zignorował pytanie, kimże ja jestem, które zadał Mojżesz. A więc zapewnienie dane Mojżeszowi: będę z tobą. Więc w tym wszystkim potrzebujemy zmiany naszego myślenia. Widzicie, kiedy Mojżesz koncentrował swoją uwagę na przeszłości, na swojej przeszłości, na błędach, Bóg przekierowywał jego uwagę i zwracał jego oczy z samego siebie na Boga. Bóg pokazywał Mojżeszowi siebie samego jako Boga, jako tego, który może wszystko. I odciągał jego wzrok z tego miejsca, w którym patrzył na samego siebie. To jest relacja z Bogiem. Widzicie, to z relacji z Bogiem przychodzi Boży autorytet. Mojżesz był w tym pustynnym miejscu na Chorebie, gdzie nic nie było, był tylko on. Stanął w prawdzie przed Bogiem i mógł usłyszeć to, co Bóg mówi do niego. Jeżeli chcemy coś usłyszeć od Boga, musimy znaleźć dla siebie takie miejsce oddzielenia, takiej relacji, gdzie będziemy mogli słyszeć Jego. Ale też, kiedy będziemy my mogli stawać w prawdzie przed Nim, mówiąc Bogu o tym, jak my siebie widzimy. Ale wiedzmy, że Bóg nie będzie koncentrował się na naszych słabościach, tylko będzie kierowywał nasz wzrok na Niego. Na to, że On może wszystko uczynić tak, jak to powiedział, tak, jak to zapowiedział. A więc autorytet, który przynosi Bóg, przynosi takie zapewnienie i boskie obietnice. A więc nie chodzi tu w tym wszystkim o nas. Nie chodziło tu o Mojżesza. Chodzi tutaj o osobę Boga. Mam tu dylemat, czy mówić dalej, czy przerwać. Wytrzymacie jeszcze chwilę? Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne przesłanie. Ja, kiedy to przygotowywałem, jestem sam poruszony. I wierzę, że Bóg po prostu coś chce uczynić w nas, w naszym sercu. I jako Kościół w nas. A więc czym jest to święte niezadowolenie? Co Duch Święty wzbudza dzisiaj w tobie? Jak długo to rozdarcie? Czy ten niepokój jest w tobie? Czy on w ogóle jest? Bóg dał nam jasny cel i misję jako Kościół. Bóg powiedział nam, co mamy czynić jako ciało Chrystusa. Bóg wskazał na społeczeństwo, które nas otacza. Mówi, idźcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie, uwalniajcie. To jest ostatni rozkaz Jezusa. Mamy to czynić. Otoczył nas Bóg tymi ludźmi. Bóg pokazał ci powołanie i potrzeby ludzi, którzy ciebie otaczają, wśród których żyjesz, mieszkasz, uczysz się. Czy ty może zadajesz ciągle to samo pytanie? Kimże ja jestem? Co jest Boże we mnie takiego, że mnie powołałeś? Jeżeli dzisiaj jesteś chrześcijaninem i przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, więc jesteś powołany, jesteś Synem Boga, to się z czymś wiąże. Tytuł czy zaszczyt, którego dostępujemy, jest powiązany również z odpowiedzialnością. To nie ma tak tylko, że hurra, jestem dzieckiem Bożym. Tak, ja sam się cieszę, jestem wdzięczny Bogu. Wiecie, ale to się z czymś wiąże. Z czym? Czym jest ta odpowiedzialność? To jest odpowiedzialność, by robić te rzeczy, o których Bóg mówi, byśmy je robili. Zawsze dobrze jest sobie zadać pytanie, kiedy będę miał 80 lat i nic się nie zmieni w moim życiu, to co dalej? Czy jeszcze mam czekać? Nie musimy czekać do tego, byśmy mieli skończone 80 lat, tylko możemy to zacząć dzisiaj. Może mówisz sobie, a co jeśli wszystko się nie uda? Bo przecież już mi tyle razy nie wyszło. No i co z tego? Nie wyszło ci, ale to wcale nie jest powód, by nie robić tego dalej. Amen? Ilu z was modliło się o kogoś i ktoś nie został uzdrowiony? A ja jeszcze nogę. Kochany Kościele, ale to nie jest powód, by przestać to robić. Dlaczego? Bo jesteś tylko przewodem elektrycznym. Może coś nie zwarło. Może po drodze twoja niewiara zrobiła przerwę. Wiecie, dlaczego elektrycy nie chcą używać aluminiowych przewodów elektrycznych? Panie elektryk Piotr? Bo się kruszą i łamią, tak? I założy instalację jakąś tam, pokręci przewody i coś nie działa. I co jest? Podstawia instrument, tak, do mierzenia przepływu prądu? Aha, przerwa. Więc coś trzeba zmienić we mnie, dlatego że Bóg się nie zmienia i On chce zaspokajać potrzeby innych przez ciebie. Przez ciebie. Podnieś swój wskazujący palec do góry. Wskazujący podnieś, tak? I skieruj go do siebie i powiedz: przeze mnie. Ale głośno to powiedz, żebyś sam usłyszał. Wiecie, dlaczego mamy dwoje uszu? Bo kiedy raz mówimy, to dwa razy słyszymy. To jest bardzo, bardzo ważne, byśmy zdali sobie z tego sprawę i byśmy się zgodzili z Bogiem, że tu nie jest wina Boga, ale nasza. Dlatego, że On chce czynić te rzeczy. Może masz jakieś złe doświadczenia w służbie. Nie ma to znaczenia. Bóg mówi dzisiaj do ciebie, Kościele, będę z tobą. Będę z tobą. Ilu was jest, wskazałbym tam. Będę z tobą i dwoma palcami na siebie. I to mnie umacnia i to mnie zachęca. Dlatego, że Bóg, kiedy mówi, jestem z tobą i będę z tobą, to ja odważnie mogę iść w miejsca, do których On mówi, idź. Dlaczego? Bo patrzę, że ten wielki tato jest ponad wszystkim tym, co jest przede mną. Amen? Dlaczego Dawid mógł wyjść przed Goliata, potężnego rycerza, przed którym całe wojsko izraelskie drżało, kiedy ten wychodził i lżył Bogu? Dlaczego? Bo wiedział, jakiego ma Boga. Tak? I mówi, lżysz Bogu żywemu. Zginiesz dzisiaj. Bo wiedział, że tato stoi za nim. I tato mu pokaże. Och, halleluja. Amen? Był tego pewien. Jego bracia w szyku śmiali się z niego. Mówili, co ty, głupi jesteś? No, tego nie ma w Biblii, nie? Ale mogę to tak sparafrazować. Tak? Przyszedłeś tu tylko się pokazać, żeby się innym wychwalić. Jego bracia tak myśleli o nim. Ale mówi, nie, on lży Boga żywego. Nie, on zginie, on pójdzie. Idę. Oczywiście już pomijam, nie będę rozwijał tego, że Saul go chciał tam odziać w swoją zbroję, ale poszedł tak, jak funkcjonował, tak? Z procą. I zwyciężył. I wtedy całe wojsko, tak? Przyjęło co? Tego ducha zwycięstwa i poszli i zniszczyli wtedy armię całą. Duch odwagi stąpił na nich. Dokładnie. A więc Bóg mówi, będę z tobą. Kościele, co czynisz z tym niezadowoleniem? Czy coś z nim robisz? Musisz coś z tym zrobić. Druga królewska. Szybciutko przelecimy to. Kochanie, wytrzymacie do za 28? Wierzę, że skończę w tym momencie. Słuchajcie, otwórzcie Druga Królewska, 6 rozdział. Druga Królewska, 6 rozdział. Samuela, to jest wcześniej. Druga Królewska, już pierwsza, nam jest druga. Jest druga, 6 rozdział. No tu by trzeba było to cały... W zasadzie od 7. Przeczytajcie sobie w domu kontekst całej historii, o której tu chcę się skoncentrować jakby na końcu, ale 6 rozdział jest mowa o Elizeuszu, który krzyżuje plany wojenne Aramejczyków. Wiecie, on był, Elizeusz był prorokiem w Izraelu, tak? Ale najeźdźca czy król Aramu chciał najechać Izraela i go zdobyć. I próbował różne sytuacje w swoim życiu, czy ze swoją armią, i zasadzał się na wojsko Izraela w różnych miejscach. Po czym zdał sobie sprawę, że za każdym razem Izrael jakoś idzie, wojsko izraelskie, inną drogą. I w końcu mówi do swoich dostojników, mówi, ktoś między nami jest, kto jest zdrajcą i musi donosić królowi izraelskiemu to wszystko, co się dzieje. Natomiast jeden z jego ludzi, który wiedział, że jest Elizeusz, mówi do niego, jest pewien prorok w Izraelu, który wie wszystko. To, co ty mówisz w swojej sypialni, on wie i donosi królowi izraelskiemu. I wtedy król Aram mówi, no to okej, musimy go zdobyć, tak? Musimy go zabić po prostu. Musimy go zniszczyć, bo chce zdobyć Izraela. I co się stało? Wysłał tam armię swoją, dowiedział się, że jest w Datanie, po czym wojownicy jego pojechali do tego miasta, ale Elizeusz modlił się, by nie widzieli, więc weszli do miasta, po czym Elizeusz mówi, nie, tu nie ma tego człowieka, którego szukacie, i poprowadził ich w sam środek Samarii. I tam ich oczy się otworzyły, po czym król Izraela zapytał się, co mam z nimi zrobić. Tak? Mam ich zabić, wyciąć wszystkich, czy też mam im darować życie? Elizeusz powiedział, nakarm ich, zrób im wszystko najlepsze, co tylko masz i poślij im. Wiecie, i to była przyczyna ku temu, że ci ludzie, czy ten naród przestał atakować Izraela. Przestał dokonywać wypraw takich zaborczych, wojennych, łupieszczych, dziękuję za to słowo, łupieszczych na Izraela. Wiecie, ale dalej, jaka historia była? Zmienił się król prawdopodobnie, bo jest inne imię użyte. Tak? I w 7 wersecie jest ta rzecz, o której chcę powiedzieć. Miasto Samaria zostało oblężone przez wojsko. Aha, jeszcze w międzyczasie, to jest też ważne, bo to jest taka, chciałem o tym też powiedzieć. Kiedy to miasto Dotan zostało otoczone, sługa Elizeusza wyszedł i zobaczył, że wojsko jest wokół całego miasta i mówi, jesteśmy straceni, jesteśmy przegrani. 16 werset, 6:16. Ale mówi tak, Elizeusz do tego sługi. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał, i otworzył oczy. Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A więc w tej rzeczywistości duchowej Elizeusz wiedział i jego sługa miał łaskę zobaczyć to, co Bóg przygotował. Zobaczył tą armię taty za sobą. Mówił, to teraz jesteśmy spokojni. Halleluja. Ale musiał to zobaczyć, musiał to wiedzieć, musiał mieć tego świadomość. Co się dalej dzieje? Dalej się dzieje taka sytuacja, że 7 rozdział. Oblężenie było bardzo długi czas. Było to tak długo, że skończyło się jedzenie w Samarii. Do tego stopnia, że król usłyszał świadectwo pewnej matki, która jest opisana cała sytuacja. Zmówiły się, czy dogadały się z inną matką i uzgodniły tak, że dzisiaj zabijemy mojego syna i zjemy go, a jutro zabijemy twojego i w ten sposób przeżyjemy. Ale tamta ukryła swojego syna, kiedy ta go wcześniej swojego zabiła i powiedziała to królowi. Król rozdarł swoje szaty, kiedy to usłyszał i powiedział, Elizeusz musi zginąć po prostu. Na to wszystko Elizeusz powiedział, że jutro wszystko się skończy. Parafrazuję, nie chcę tutaj jakby na tym się zatrzymywać. Ale to, o czym chcę i co chcę rozwinąć. Trzeci werset 7 wersetu. Co w tej całej sytuacji się działo? Bo już mamy cały obraz tego. To była naprawdę niewesoła sytuacja dla całego narodu. A 4 mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego. Po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do tego miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków i doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. Tego wojska, które zobaczył Elizeusz, czy jego sługa dużo wcześniej. Dlatego, żeśmy doczytali, więc co? Wojsko aramejskie usłyszało to wszystko. To też rzekli jeden do drugiego. Oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły. Cały w ogóle obóz, tak jak był, i uciekli, ratując życie. Wyobrażacie sobie tą sytuację? Pusty obóz. Przed chwilą byli w miejscu, gdzie w zasadzie zadawali sobie pytanie. No, wybieramy jedno z dwóch. Albo tu umrzemy, albo tu. Gdzie lepiej umrzeć? I na nas wchodzą do obozu, jest wszystko. Co zaczęli robić? 8 werset. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu. Najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty. A wyszedłszy, ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd, też wynieśli i wyszedłszy, ukryli. Zaczęli nabierać wszystko dla siebie. Kościele, jak często wygląda Kościół? Nie my. Karmimy się dobrym słowem. Bierzemy wszystko dla siebie. Wszystko dla siebie. Paśniemy. Tak, jesteśmy jak te owce, napasione takie. Wiecie, że jak owca napasiona się wywróci na plecy, to umrze? Bo nie jest w stanie się przewrócić na nogi? Pasterz ją musi podnieść. Kochany Kościele, jesteśmy jak napasiona owca. Wiele błogosławieństw już żeśmy zagarnęli dla siebie i mamy to w sobie. Trzymamy to dla siebie. Chowamy i zakopujemy. Złoto i srebro. Te boskie tajemnice, które Bóg nam odkrywa. Trzymamy to dla siebie i nie chcemy się podzielić. Zobaczmy dalej. Lecz potem rzekł jeden do drugiego. 9 werset. Niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli, donieśli to. Przeczytajcie sobie tą historię w szczegółach. W pewnym miejscu się zatrzymali. Kościele, dzisiaj możemy się zatrzymać, powiedzieć halo, halo. Czy do tego Bóg mnie powoływał, żebym tylko brał dla siebie? Czy to jest tylko dla mnie? Zobaczcie na ludzi, którzy nie słyszeli o Jezusie, nie doświadczyli Bożej miłości. Możemy się tym podzielić. Powinniśmy się tym podzielić. Dlaczego? Aby nie spotkała nas kara. Ja nie mówię, że Bóg nas karze. Ci ludzie tak to usłyszeli i tak to zrozumieli. A więc musimy coś z tym zrobić. Jakub 4,17 mówi tak. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Zobaczcie, jaka to jest zmiana. Nie tylko, że jeżeli uczynisz coś złego, to zgrzeszyłeś, ale jeżeli nie uczynisz czegoś dobrego, co powinieneś uczynić, to jest grzechem. Halo? Musimy tutaj zmienić nasze myślenie. Przewodem. Ja jestem tylko tym, przez którego Boża moc i Boże życie przepływa do innej osoby. Tak? Dlatego będę głosił. Odpowiedzialność, która jest na mnie, to by głosić, a odpowiedzialnością Boga i Ducha Świętego jest to, by przekonywać serca. Amen? Czy masz się zasmucić? Pewnie, taki Boży smutek jest potrzebny. Ale nie możesz przyjąć na siebie winy, że ktoś powiedział, co ty mi tu gadasz, głupoty? To jest ważne. W 2005 roku może tak, miałem kochanego ojca, miałem, bo już nie żyje. Ale pewnego dnia Bóg na mojej osobistej modlitwie złożył na mnie taką odpowiedzialność za to, bym mu głosił. Wiele razy mówiłem mu o Bogu, mówiłem na takich rodzinnych imprezach. Wiecie, kiedy przychodzisz z ogródka i wchodzisz do pokoju, wszyscy milkną, to wiesz, że mówili na twój temat i mówili złe rzeczy, tak? Więc wiele razy żeśmy z Terenią tego doświadczali. Wiele razy, kiedy mówiłem mojemu ojcu o Bogu, mówi, czy o diable, co ty mi głupoty gadasz, daj spokój. Więc ja się wycofywałem, tak? I 24 kwietnia 2005 roku dostaję telefon. Przyjeżdżaj, z tatem jest już bardzo źle. Tato po prostu odchodzi. Wiecie, co ja zrobiłem wtedy? To był wieczór. Ja mówię, Boże, padłem na kolana i mówię tak. Wiem, że do końca nie zrobiłem tego, co powinienem zrobić. Co zrobili ci trędowaci? Co powinienem ja zrobić? Że zostało jeszcze coś, co powinienem zrobić. Nie pokazałem mu drogi do Chrystusa. Próbowałem tylko mówić mu o Bogu, czego on nie chciał słyszeć. I mówię, Boże, daj jeszcze dzień czy dwa życia mojemu ojcu, żeby ta odpowiedzialność na mnie po prostu nie spadła. I kiedy pojechałem, ojciec naprawdę wyglądał źle. Spędziłem z nim trochę czasu. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, kiedy wróciłem do domu, to usiadłem i zacząłem pisać list do mojego ojca. Ojciec już był w takim miejscu, że nie chodził, nie mówił, nie słyszał, tylko widział. Był chudy jak patyk, po prostu odchodził. I napisałem mu w liście, dużymi literami, żeby mógł przeczytać. Pokazałem mu drogę zbawienia. Napisałem krótką modlitwę grzesznika. Jak ma ją odmówić, tak? Co powiedzieć? To były dwie kartki A4 dużymi literami. Tam nie było dużo treści. W sensie dużo liter. Treści tego było naprawdę serca mojego. Pierwszą rzeczą, jaką napisałem, to mówię, tato, mam prośbę do ciebie, jaką nigdy jeszcze w swoim życiu nie miałem, największą. Przeczytaj ten list do końca. Bo znając jego osobowość, to mógł zwinąć tą kartkę i rzucić ją w kąt. Przeczytał ją do końca. Nie odmówił, czy nie powiedział tej modlitwy. Ale później, wtorek, godzina 10:00, dostaję telefon. Tato odszedł. Ale ja miałem takie wewnętrzne przekonanie, że on jest w niebie. Kiedy rozmawiałem z mamą, mówię, co tato robił przez te dwa dni? Dużo rozmyślał. Dużo odbiegał gdzieś oczami w przeszłość. Ja wierzę, że po prostu budował relacje z Panem. Ale też miałem takie wewnętrzne, byłem szczęśliwy po prostu, że zrobiłem to, co powinienem był zrobić. Że nie odejdę, może tak, że ta sytuacja się nie zakończyła w taki sposób, w jaki mogłaby się zakończyć. Nosiłbym do końca życia w swoim sercu żal, że tak nie zrobiłem. A więc, kochani, nie możemy zostać w takim miejscu, w jakim jesteśmy dzisiaj i być jedynie zadowolonymi chrześcijanami. Nie możemy pozostać w miejscu, w którym czerpiemy z Bożego błogosławieństwa jedynie dla siebie. Tak jak ci trędowaci chowali te skarby w ziemi. On dał ci objawienie Królestwa Bożego, czynił cuda dla ciebie, dawał ci błogosławieństwa. Ty je przyjmowałeś, ale powinniśmy się dzielić, tak jak Łukasz tu mówił, z innymi, tym wszystkim, czym On nas obdarza. Nie powinniśmy i nie możemy pozostać w miejscu, w którym jesteśmy tylko dlatego, że myślimy, że tak ma być. Są ludzie na zewnątrz, którzy nie znają Boga. Są ludzie na zewnątrz, którzy muszą stać się i powinni stać się uczniami Jezusa. Inaczej zginą. Są ludzie na świecie, którzy muszą dowiedzieć się tego, że Bóg ich kocha. Nikt im tego nie powie, oprócz ciebie. Oczywiście Bóg może użyć wszystkich, ale jesteś tam po to, by się z nimi tym podzielić. Nie możesz tego zatrzymywać dla siebie. Podziel się z tymi, których Bóg stawia na twojej drodze. Rozejrzyj się wokół siebie. To właśnie ci, do których Bóg chce ciebie posłać. Nie szukajmy ludzi daleko, dlatego że oni są blisko ciebie. W twojej rodzinie, w twoim sąsiedztwie, w miejscu pracy, szkoły. Przyjrzyj się, rozejrzyj się wokół siebie. Czy w tobie się coś burzy, czy się coś podnosi? Czy jest w tobie to święte niezadowolenie? Jeżeli nie, to coś musi się stać w tobie. Musisz pobudzić swojego ducha. Jeżeli to jest, to dobrze, to ku czemuś prowadzi. Idź do ludzi i powiedz im o Jezusie, o tym, co On zrobił dla ciebie. Nieś Ewangelię pojednania. To, co pastor mówił. Pojednajcie się z Bogiem. To jest służba pojednania. To jest wszystko. Czy to jest tak wiele, czy to jest takie trudne? Nie. Mateusz 28, 18, 19. Dana nam jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Czyli parafrazując to, odzyskałem wszystko. A więc ruszajcie więc, wykorzystując to i odzyskujcie ludzkość dla Boga. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, ci ludzie umrą z głodu w mieście, w którym są. W mieście, gdzie nie ma gdzie jeść, co jeść. W miejscu, gdzie nie ma żadnej szansy, żadnej nadziei. Możemy przynieść im tą dobrą wieść i dobrą nowinę. Nie musisz być w tym miejscu. Jest Bóg, który cię kocha. Jest Jezus, który cię odkupił. Wejdź do Królestwa Bożego. Zostaw ten świat. Masz szansę. Wybierz. Boże Słowo mówi, wybierajcie więc życie, abyście trwali długo wy i wasze potomstwo. Taka przemiana dokonuje się w nas. Przemiana, gdzie Jego natura jest objawiona, natura Boga. A chcę, by ta przemiana dokonała się w sercu każdego człowieka, który jest na ziemi. Bez względu na rasę, wiek. Bóg kocha wszystkich ludzi. Kocha ciebie, kocha mnie. Amen. Poproszę cię, Łukasz. Jeszcze mam 2 minuty. Zespół też poproszę. Poproszę was jeszcze o chwilę cierpliwości. Pomodlimy się jeszcze 3 minuty. I pójdziecie. Dziękuję za waszą cierpliwość, ale wierzę, że Duch Święty chce coś jeszcze uczynić. Czy twoje serce jest poruszone dzisiaj? Tym, co Bóg mówi do ciebie? Jeżeli pragniesz i chcesz,